Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zatrzymajmy się nad każdym z tych czytań. W pierwszym usłyszeliśmy mądrość Syracha, w której Bóg okazuje się tym, który nie wyróżnia nikogo ze względu na pozycję społeczną. Wysłucha modlitwy biednego, słabego czy bezbronnego. Modlitwa, która przenika obłoki. Czytanie z mądrości Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu z upodobaniem, zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Syrach to szczególnego rodzaju mędrzec. Choć zgłębiał pisma i tradycje innych narodów, podróżował i poznawał inne kultury, największą jedyną mądrością jego życia pozostało Słowo Boże, Tora. Jej pochwałę wygłasza w sposób szczególny w końcowych rozdziałach swojej księgi. Nauka, podróże, księgi nie zabiły w nim autentycznej, szczerej wiary i ducha modlitwy. W ujmującym obrazie Syrach ukazuje modlitwę, jak dosięga obłoków, łącząc człowieka z Bogiem. Kto służy Bogu z upodobaniem, zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Dosłownie połączy się z obłokami. Greckie słowo oznacza łączenie, jednoczenie, wiązanie, docieranie. Modlitwa biednego nie tylko dociera do niebios, ale łączy go z nimi. Ta modlitwa wędruje poprzez przestrzeń nieba i nie znajdzie spoczynku, aż odpocznie w Bożej bliskości. Dosłownie przejdzie przez obłoki. Inny wielki mędrzec Sokrates, badając obłoki, nie znalazł w nich nic boskiego. Opisywał także duszę ludzką, podobną do rydwanu, który woźnica, rozum, próbuje wznieść na boskie wyżyny, ale nieustannie opada ku ziemi, ścigany przez konie pożądania i emocji. Syrach, choć nie tak wielki w pamięci potomnych jak Sokrates, znalazł pewny sposób na lot ku samemu Bogu. Modlitwę. Modlitwa pokonuje kosmiczne przestrzenie i dociera tam, gdzie żaden śmiertelnik o własnych siłach nie dotrze, do Boga. Nie ma ona także względu na osoby, na status społeczny i bogactwo. Bóg nie pyta o to, kto się modli i nie faworyzuje nikogo. Nie ma względu na osoby, dosłownie nie ma u Niego chwały twarzy. Dla Boga nie ma znaczenia chwała, jaką cieszy się człowiek. Wszystkich ocenia bezstronnie i sprawiedliwie. Modlitwa jest dla wszystkich bez wyjątku i wszystkim daje te same szanse. To przepiękna perspektywa dla każdego z nas na ten tydzień. Modli się z ufnością, pokorą, wytrwałością. Nie zaniedbywać tej modlitwy, ufając i wierząc, że ta modlitwa przenika obłoki, dociera zawsze do dobrego Boga. Trwajmy na tym słuchaniu słowa i na modlitwie tego wieczoru. Za chwilę powrócimy do następnego czytania. drugie czytanie, drugi list świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza, to już końcówka tego listu, gdzie Paweł robi rachunek sumienia ze swego apostolstwa. Zwraca się do swego ucznia, by go zdążył odwiedzić. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób apostoł podsumowuje swoje życie, żyjąc nadzieją nieba. Najdroższy. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Paweł czeka na bliską śmierć, czekając na egzekucję, na ścięcie mieczem. Widzi, że jest to czas szczególny, nie tylko wyznaczony przez rzymskich urzędników, ale przez Bożą opatrzność, czas łaski. Jego męczeńska śmierć nabiera sensu przez to, że Paweł czyta ją jako ofiarę dla Pana. Opisuje swoją śmierć jako ofiarę płynną, jaką składali Bogu patriarchowie. Ofiary, jaka miała być składana w namiocie spotkania i świątyni dla Boga Izraela. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. Dosłownie jestem już wylewany jako ofiara. Mówi o swojej rozłące z tym światem bez żalu, opisując ją jako odejście, odłączenie, odwiązanie. Odcięcie cum. Paweł marzył, aby pożeglować do Hiszpanii. Jak mówią niektórzy, cel ten zrealizował. Teraz wybiera się w ostatnią wielką podróż swojego życia. Odcina cumy, by pożeglować na spotkanie z Chrystusem. Ukończyłem bieg. Po raz kolejny Paweł porównuje swoje życie do starożytnych zawodów, do biegu, który ukończył. Apostoł lubił metaforę biegu, do której odwoływał się na przykład w liście do Filipian, opisując swój bieg ku niebu. Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Dosłownie stoczyłem piękną walkę. Koryntian zachęcał, aby biegli tak, żeby zdobyć na końcu wieniec zwycięzcy. Teraz sam pokazuje, jak w wielkim stylu ukończyć bieg swojego życia. Z ogromną pewnością oczekuje wieńca zwycięzcy, który ma włożyć na jego skronie sam Pan. Jak komentują te fragmenty księża Przemysław Śliwiński i ksiądz Marcin Kowalski w książce Żyj Słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga, z której korzystam. Paweł jako Żyd nigdy nie wypowiedziałby się z taką pewnością o swoim zbawieniu. Judaizm polegał na pieczołowitym zbieraniu uczynków w oczekiwaniu na moment sądu, który miał wszystko objawić. Zbawienie człowieka do ostatniej chwili było tajemnicą i niewiadomą. Usprawiedliwienie, które przynosi Chrystus, jest dla grzeszników, nie dla sprawiedliwych. Zbawia dziś, nie każąc się martwić o przyszłość. Dlatego tak ważne jest usłyszeć za chwilę Ewangelię, która dopełnia to wszystko, i uznać siebie za grzesznika, który jest usprawiedliwiony darmo z łaski Bożej, a usprawiedliwiony chce żyć według Bożego Ducha i wypełniać wolę Bożą. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Powrócimy zaraz do Ewangelii.
Panie, gdy to ufam, że krwią zapłaciłeś, bym twoim był. Oto więc jestem twym. Panie, gdy tonę, ty ocal mnie. Wierzę ci, ufam, że
Słyszymy ponownie Ewangelię Łukasza, rozdział 18. To ostatni etap podróży Jezusa do Jerozolimy. Najobszerniejszej sekcji Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 18, poprzedzający uroczysty wjazd do Jerozolimy, nazywany bywa małą apokalipsą Łukasza, gdyż mówi o wierze w perspektywie dnia Syna Człowieczego. Jest podsumowaniem wszystkich tematów poruszonych w Ewangelii wcześniej. Zawiera również dwie przypowieści. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy przypowieść o niesprawiedliwym sędzim i natrętnej wdowie, ilustrującą nauczanie o modlitwy. Usłyszymy dzisiaj kolejną przypowieść o modlitwie. Modlitwie celnika i faryzeusza. Zwróćmy uwagę na adresatów. Do tych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. I chociaż obaj bohaterowie byli w świątyni i modlili się do Boga, Jezus jednak dowartościowuje modlitwę celnika, a modlitwę faryzeusza przekreśla. Dlaczego? Za chwilę zobaczymy. z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Stanął przy sobie sam. Niektórzy tłumaczą, skupił się na sobie albo modlił się w sobie. Czy faryzeusz modli się źle, czy też mówi przed Bogiem nieprawdy? Musiał ściśle zachowywać prawo, jak inni faryzeusze, czyni z tego powód do chluby przed Bogiem, ale jest to chluba w pełni uzasadniona. Ostatecznie bowiem dziękuję samemu Bogu nie za to, że urodził się sprawiedliwym, jednak faryzeusz traktuje modlitwę jako okazję, aby wypomnieć stojącemu nieopodal celnikowi wszystkie jego grzechy. Jednak przypomnijmy, że psalmy znają modlitwy, w których psalmiści wychwalają tych, którzy nie zasiadają w zgromadzeniu bezbożnych, nie jadają z nimi potraw. Psalm 1. Wydaje się, że modlitwie faryzeusza niczego nie brakuje. Niektórzy badacze zwracają uwagę na wyrażenie i tak w duszy się modlił, jak przed chwilą usłyszeliśmy, w sobie, jako dowód na to, że była to modlitwa egoistyczna, która nie miała szans wzbić się ku Bogu. Rzeczywiście modli się on w sobie albo stojąc samotnie. Ten ostatni obraz jest bardzo wymowny. Modlitwa faryzeusza ilustruje piekielną samotność człowieka stojącego przed własnym ja, z dala od innych i od Boga. Modlitwa faryzeusza może się wybronić, ale on sam już nie. Wyrok Jezusa na końcu tej przypowieści jest nieubłagany i wprowadza nowe pojęcie – usprawiedliwienie. Faryzeusz nie został usprawiedliwiony. Kiedy u Łukasza pojawia się to słowo, nie chodzi tylko o kwalifikację moralną ludzkich czynów – postąpiłeś niesprawiedliwie. Usprawiedliwiony przez Boga znaczy tyle, co uratowany przed sądem i przed śmiertelną odpowiedzialnością za swoje grzechy. Z faryzeusza ucieka życie, on sam zmierza ku potępieniu. Na początku święty Łukasz oznajmia, że przypowieść opowiedziana jest tym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi. Jezus adresuje swoją przypowieść do tych, którzy uważają, że mogą się usprawiedliwić, pozbyć grzechu własnym wysiłkiem, cudownym planem, bojąc się czy nie chcąc oddać swojego życia w ręce Boże. Faryzeusz w swojej modlitwie nie zostawił wiele miejsca dla Boga, który mógł go zbawić od grzechu, nie pozwolił mu działać w swoim życiu i dlatego pozostał poza Bożym miłosierdziem. Natomiast uczynił tak celnik. Przypowieść o faryzeuszu i celniku to przypowieść o rzeczach ostatecznych, o zbawieniu i potępieniu, które waży się podczas naszej modlitwy. Zostańmy jeszcze chwilę. Podsumowujemy te wszystkie czytania.
Maranata, 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 Maranata.
proście Syna Boga Panem. Wziął Jego imię wasze w niebie zapisane. W Jego miłości wszystkich zanurzajcie. Królestwa Jego niechaj przyjdzie, przybywajcie.
Nie będą
zamanego, lecz Pana głosimy, a przyjdzie znów.
Nie będą świata tego, lecz Pana ukrzyżowanego, głosimy, a przyjdzie znów. Nie będą świata tego, lecz Pana ukrzyżowanego, głosimy, aż przyjdzie.
Podsumowując to słowo, które usłyszeliśmy, gdyby modlitwę faryzeusza w świątyni jerozolimskiej ocenić przez pryzmat dzisiejszej mentalności dążenia do pewności samego siebie albo w świetle zasad autoprezentacji, trudno dostrzec cokolwiek nagannego, może poza niesmaczną manierą porównywania się z innymi, wyrażającą wyższość samego siebie. No ale przecież każdy ma jakieś swoje potknięcia. A jednak Bóg nie ma względu na osoby, lecz na postawę. Jest ona niezwykle istotna, kiedy człowiek staje do modlitwy. Mówi więcej niż słowa. Faryzeusz modli się w sobie, modlił się do siebie. Celnik modlił się do Boga. Faryzeusz ostatecznie nawiązał relacje z samym sobą, a celnik z Najwyższym. Faryzeusz widział swoją doskonałość, celnik widział swoją biedę. Między postawą faryzeusza i celnika widać drogę, jaką przeszedł apostoł narodów, z Szawła do Pawła. To Bóg rozświetlił mu życie i pokazał grzech, słabość, niedoskonałość oraz łaskę i moc. W modlitwie trzeba wyjść poza siebie, otwierając się na Boga. Ale przede wszystkim trzeba się po prostu modlić. Trwamy w tej modlitwie różańcowej o pokój na świecie, za naszą ojczyznę, za nasze rodziny. Może nie każdy ma możliwość zmówić cały ten różaniec, ale chociaż ten dziesiątek różańca. Nie zaniedbujmy tego zwykłego pacierza, tego wzniesienia ducha do Boga w tych prostych słowach: Jezu, ratuj, pomóż mi, Boże, miej miłosierdzie dla mnie grzesznika, czy w tej koronce do Bożego miłosierdzia, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, albo w jeszcze prostszym wezwaniu: Jezu, Jezu, ufam Tobie, pomóż mi. Nie chcę mieć pretensji, ufam Tobie, bo objawiasz mi Boga jako Ojca. Czy wreszcie na końcu, w tej fundamentalnej, podstawowej modlitwie, jakiej nauczył nas Pan Jezus, modlitwie Ojcze Nasz, tam możemy zawsze się odnaleźć, tam zatrzymajmy się. Uczmy się wołać do Boga: Abba, Abba Ojcze, Ty wiesz wszystko. Wracajmy do tej modlitwy z całą ufnością, że wystarczy tak jak celnik, skruszonym sercem, ze skruszoną postawą uderzyć się w piersi. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie mamy po co pójść do kościoła, do świątyni, bo nagrzeszyliśmy, bo jesteśmy daleko, to niech ta dzisiaj postawa celnika nam pomaga. Bóg patrzy na nasze serce. Nawet jak nie mamy odwagi wejść, bo zniszczyliśmy swoje życie, możemy naprawdę z ufnością uderzyć się jak na każdej Eucharystii na początku w piersi, mówiąc: Boże, miej miłosierdzie. Miej miłosierdzie dla mnie grzesznika. Pomóż mi. A temu skruszonemu sercu Bóg przyjdzie też z pomocą, aby przejść do uwielbienia, błogosławienia Boga za życie, zbawienie, za wszystko, co nam daje, by tak jak święty Paweł nawet w obliczu zbliżającej się śmierci mówić z ufnością: bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, mogę odejść, jestem spełniony, moje życie jest nasycone. Wiem, że otrzymam wieniec zwycięstwa. Obyśmy tak odchodzili z tego świata, jak apostoł narodów, święty Paweł. Trwajmy w tej modlitwie z ufnością każdego dnia i zatrzymujmy się nad Biblią. Zapraszam na te poniedziałkowe spotkania ze Słowem Bożym. Niech Pan obdarzy was pokojem, z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Twym na zawsze spoczął. Że przyjdziesz znów.